bo do opiekowej Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia stajemy dzisiaj z naszym dziękczynieniem składanym Ojcu Niebieskiemu za Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Za chwilę w prefacji wypowiemy naszą wdzięczność. Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Stajemy z naszym dziękczynieniem za misję Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Boże Słowo, które dzisiaj rozważamy, ukazuje dwa wymiary tajemnicy kapłaństwa Chrystusa, które realizuje się przede wszystkim przez ofiarę wyrażającą się w całkowitym podporządkowaniu woli Ojca. List do Hebrajczyków, który jest pięknym hymnem o kapłaństwie Jezusa Chrystusa, pomaga nam zrozumieć tę tajemnicę. Ofiary ani daru nie chciałeś, ale nie utworzyłeś ciała. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem, oto idę, z Twojej księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Chrystus potwierdza to w Getsemanie. Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, a jak Ty. Niech się tak stanie. Ojcze, jeśli nie może ominąć mi ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie Twoja wola. To nie poezja, to nie piękne słowo, to realizm. Wzruszająca, pełna tragizmu modlitwa, która rodzi niezwykły owoc. Autor listu do Hebrajczyków powiedział nam w pierwszym czytaniu o tym niezwykle cennym owocu. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Błogosławiony ksiądz Franciszek Rosłaniec, jeden z naszych błogosławionych kapłanów radomskich, przeżywając tragedię obozowej Gehenny, składał w Dachau świadectwo takiej właśnie wiary, wyrażającej się w naśladowaniu Chrystusa. Teraz coraz lepiej rozumiem, napisał. I coraz bardziej jestem przekonany, że najpiękniejsza i najważniejsza, ale dla nas najtrudniejsza modlitwa, to modlitwa Chrystusa po ogrodzie oliwnym. Ojcze, niech się dzieje Twoja wola. Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan, realizuje swoją misję w dwóch wymiarach. Wobec Ojca Niebieskiego i wobec człowieka. A to wszystko dokonało się dla nas i dla naszego zbawienia. Pięknym znakiem zatroskania o człowieka jest obraz miłosiernego Samarytanina. Miłosierny Samarytanin to Chrystus, pochylający się nad człowiekiem potrzebującym pomocy. Miłosierny Samarytanin podnosi i ratuje. Dzisiaj stajemy przed Najwyższym Kapłanem z naszym dziękczynieniem za Jego misję. Dziękujemy za ten dar, którym jest kapłaństwo, za to, że człowiek może być podniesiony do godności przyjaciela Chrystusa i uobecniać w znakach sakramentalnych tajemnicę zbawienia. Kapłaństwo, dar, tajemnica, zadanie, odpowiedzialność. Święty Jan Paweł II w jednym z listów do kapłanów na Wielki Czwartek przypomniał nam ważną prawdę. Kapłan sprawuje najświętszą ofiarę in persona Christi, to znaczy więcej niż w imieniu czy w zastępstwie Chrystusa. In persona, to znaczy w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z prawdziwym i wiecznym kapłanem, który sam tylko jeden jest prawdziwym i prawowitym podmiotem i sprawcą tej swoistej ofiary. Chyba nikt z nas i nigdy tu na ziemi nie zrozumie do końca tego sakramentalnego utożsamienia się z Chrystusem. Ale to prawda wiary. Dziękujemy za to nasze osobiste, sakramentalne utożsamienie się z prawdziwym i wiecznym kapłanem przy ołtarzu konfesjonalnym, przy każdym posłudze kapłańskim. To sakramentalne utożsamienie wyraża się wtedy, gdy wypowiadamy słowa: to jest ciało moje, ja odpuszczam twoje grzechy. Dar, tajemnica, zadanie, odpowiedzialność. I dzisiaj dziękujemy za kapłaństwo każdego kapłana, który pracuje w naszej diecezji. Do tego dziękczynienia dołączamy modlitwę błagalną za nasze radomskie prezbiterium i za każdego pojedynczego kapłana. Modlimy się o to, aby naszą wewnętrzną modlitwą były rzeczywiście słowa Chrystusa: oto idę, aby spełnić wolę Twoją, Boże. Ojcze, niech się dzieje Twoja wola. Oto idę z brewiarzem, z różańcem w ręku, na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, wpatrzony w głębię sprawowanej Eucharystii, zatroskany o zbawienie klękających przy konfesjonale, zatroskany o zbawienie każdego człowieka. Ojcze, niech się dzieje Twoja wola. Twoja wola wyrażona w zasadach moralnych, w prawodawstwie Kościoła, by Bóg był uwielbiony, a człowiek zbudowany. Ważny jest także drugi kierunek kapłańskiej posługi. Ten pierwszy, odnoszący się do Ojca Niebieskiego. Ten drugi, wobec człowieka. Troska o człowieka na wzór miłosiernego Samarytanina. W tej naprawdę pięknej przypowieści słuchamy: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali, zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Popatrzmy na tło tego wydarzenia. Dlaczego schodzi? Jerycho to miasto o łagodnym, subtropikalnym klimacie, dawna zimowa siedziba Heroda Wielkiego. Leży 250 metrów poniżej poziomu morza. Ta depresja, w sensie geograficznym, klimat, Dolina Jordanu, sprawiały, że było to miejsce odpoczynku, miejsce spokoju. Było wręcz zieloną oazą życia wśród pustynnego terenu. Dlatego też miało inną nazwę – miasto palma. Odległość od Jerozolimy 25 km. Dużo i niedużo, ale bardzo niebezpiecznie. Ta podróż nie należała do łatwych, bo na tym trakcie oprócz pustynnego snoju i drapieżników czyhały jeszcze niebezpieczeństwo. Opisani w przypowieści rabusie, którzy naszego nieszczęśnika nie tylko obdarli, lecz jeszcze rany zadali, zostawili na pół umarłego. To wymiar geograficzno-społeczny tego schodzenia z Jerozolimy do Jerycha. Ale jest jeszcze inny wymiar, duchowy. Jerozolima to miasto święte, miasto Boga, miasto kultu, wybrane przez Pana Boga. Ten nieszczęśnik z przypowieści odszedł od miasta świętego. Odszedł od Pana Boga. Poszedł w kierunku rzeczywistości bez Boga. Tam będzie lepiej. Taką decyzję niemal przepłacił życie. Dostał się w ręce zabójców. A ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze ramię mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Ten biedak z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie może być uznany za symbol biednego, chorego świata i chorego człowieka. Każdy, kto odszedł od Pana Boga, jest biedny i poraniony. Na tej drodze odchodzenia od Pana Boga człowiek jest poraniony przez ateizm, liberalizm moralny, liberalizm i materializm praktyczny, egoizm. A tych zbójców i ran jest jeszcze więcej. Zabierzmy człowiekowi prawdziwego Boga, a wówczas będzie wierzył w cokolwiek, mówił jeden z amerykańskich filozofów. Fałszywi prorocy naszych czasów to realizują. To do takiego człowieka, do takiego chorego świata jest posłany każdy kapłan, każdy z nas. Każdy, kto chce być naśladowcą dobrego Samarytanina. Kardynał Robert Sorok na łamach francuskiego dziennika Le Figaro, nawiązując do aktualnej sytuacji świata, napisał: epidemia koronawirusa przypomniała Kościołowi o jego podstawowym zadaniu, jakim jest głoszenie wiary, słów życia wiecznego, które jedyne mogą pomóc światu zmierzyć się z rzeczywistością śmierci. Kościół musi pamiętać, że jego jedyną racją bytu jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa. Zwycięstwa także nad śmiercią. Kardynał Sarach przewiduje, że współczesny człowiek wyjdzie poraniony z tej epidemii. Będzie szukał pomocy u psychologów, aby poradzić sobie ze świadomością, że pozwolił swym najbliższym umierać w osamotnieniu. Ale jeszcze bardziej będzie potrzebował kapłanów, aby go nauczyli modlitwy i nadziei. Kryzys ten pokazał, że nasze społeczeństwo, często nie wiedząc o tym, doznaje głębokich cierpień natury duchowej. Współcześni ludzie nie potrafią nadać sensu cierpieniu i uznać swoją skończoność. W czasie epidemii pojawiły się w naszym społeczeństwie niesamowite kontrasty. Obok heroicznej pracy wielu osób ze służby zdrowia i wolontariuszy pojawiła się wrogość wobec osób pracujących w szpitalach, bo mogą coś przynieść. Męża pielęgniarki wyrzucono ze sklepu, lekarce podpalono dom, wynoś się odniósł. Bliskość fizyczna w czasie kwarantanny zrodziła wiele konfliktów rodzinnych. Wokół nas dużo ludzi pobitych, zranionych przez smutek, beznadziejność. Dużo pobitych przez brak życzliwości, przez własne słabości, nałogi, grzechy, przez ludzkie języki i urabianie sobie wzajemnie złej opinii. Wokół nas ludzie pobici przez błędne wychowanie i to nie tylko w rodzinach patologicznych. Dużo pobitych i poranionych przez pychę, zazdrość, nienawiść, zmaltretowanych przez choroby i lęk przed przemijaniem oraz śmiercią. Pojawiły się także obiektywne, realne problemy. Bezrobocie, utrata środków do życia, brak pewności jutra. Jakże bolesne jest także i to, gdy osoby świeckie, zwalniane z pracy w instytucjach kościelnych, mówią: to i wy wyrzucacie ludzi na bruk. Mamy także nasze duszpasterskie ramy. Zmniejszył się nasz kontakt z wiernymi. Często stawiamy sobie pytanie, czy ludzie wrócą. Martwimy się o dzieci, młodzież. Ale też gubimy się z naszym indywidualizmem. O tym świadczyły różne decyzje wielu kapłanów. A może jesteśmy zranieni przez to, że jesteśmy zbyt mocno zapatrzeni w siebie? Wielką raną współczesnego Kościoła są błędy i grzechy także nas, kapłanów. Brak wierności, brak odpowiedzialności za słowo. Wielką raną Kościoła są tzw. reformatorzy, którzy przez media chcą rozwiązywać trudne problemy moralne. Wielką ranę zadają ci, którzy stosują w mediach zasadę o Kościele źle albo nic. Tym bardziej bolesne jest to, że takimi pseudoreformatorami są także ludzie w sutannach duchownych. Ten chory świat potrzebuje dobrych, gorliwych kapłanów, aby współczesnemu człowiekowi pokazać drogi prowadzące do zbawienia. Potrzebni są, bardzo potrzebni są dobrzy, wręcz święci kapłani, którzy pokażą światu prawdziwego Boga, nadzieję pięknego życia, rzeczywiście opartego na Ewangelii. Bardzo potrzebny jest każdy kapłan. Na początku lat 90., szczególnie wówczas, gdy religia wróciła do szkół, przeszła przez Polskę potężna fala antyklerykalizmu. Zarzucono wówczas Kościołowi, że chce przejąć władzę. Każdy biskup miał wówczas, według powszechnej opinii, przynajmniej dwa banki. Rozmawiałem wówczas z lekarką, niezwykle zaangażowaną w ratowanie chorych dzieci. Miała także czas, aby zaangażować się w pracę społeczną, w grupę formacyjną. Pewnego razu, gdy rozmawialiśmy o tej sytuacji, mówi tak: proszę księdza, nie rozumiem tego, co się dzieje w Polsce. Ale niech ksiądz powie księżom. To minie. Tylko niech księża będą dobrze. Tylko niech księża będą dobrze. Prosta recepta na te nasze czasy. Kardynał Kierwantua to jeden ze współczesnych wielkich świadków Chrystusa. Należał także do najbliższych współpracowników świętego Jana Pawła II. Przeszedł bardzo trudną drogę. Przeżył wiele lat więzienia. Mówił, że były takie chwile, że nawet nie potrafił się modlić. A jedyną modlitwą było wsłuchiwanie się głębiej do Ducha Świętego, który śpiewał, nie rozumiejąc tekstu komendant obozu. Wcześniej prosił księdza kardynała, aby go nauczył jakiejś pieśni religijnej, jakiegoś pięknego hymnu. Ksiądz kardynał zaśpiewał mu kilka. Temu najbardziej podobał się hymn do Ducha Świętego. Ksiądz kardynał pisze, że to chwilami była jedyna modlitwa, gdy mógł słuchać hymnu do Ducha Świętego. Ksiądz kardynał Kierwantua podczas spotkania z seminarzystami w Anglii otrzymał od jednego z kleryków pytanie o receptę na owocne duszpasterstwo. Odpowiedział bardzo prosto. Bądźcie pewni. Jeśli będziecie szli za Jezusem, ludzie pójdą za wami. Chrystus w dzisiejszej liturgii mówi do każdego z nas. Oto idę, aby spełnić wolę Twoją, Boże. A kończąc przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, Chrystus mówi: idź i ty czyń.